Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Podsumowujemy wydarzenia minionego tygodnia. W studio goście Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Bielsat.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy.
Witam.
I Piotr Zaremba, publicysta tygodnika W Sieci.
Witam.
Wybory we Francji, za nami pierwsza tura. Posłuchajmy.
Nie ma kilku Francji. Jest jedna Francja. Nasza. Francja patriotów w bezpiecznej Europie, którą musimy odbudować. Zadanie jest potężne, ale jestem gotowy z waszą pomocą.
Wykonaliśmy pierwszy krok na drodze, która zaprowadzi obywateli Francji do Pałacu Elizejskiego. To historyczny wynik. Biorę na siebie odpowiedzialność za obronę francuskiego narodu, za jego jedność, bezpieczeństwo, kulturę i niepodległość.
Teraz wasza kolej, młodzi ludzie, na wykonanie zadania, które wam przekazuję. Z moich rąk do waszych. Dalej, nieugięta Francja to my. Teraz i na zawsze.
Jestem przekonany, że ekstremizm może przynieść tylko nieszczęście i podziały. Nie ma innego wyboru. Trzeba głosować przeciwko skrajnej prawicy. Dlatego oddam głos na Emmanuela Macrona.
Skrajna prawica mogłaby podzielić Francję i dyskryminować niektórych naszych obywateli z powodu ich pochodzenia i religii. Może podkopać naszą wolność i wartości, które leżą u podstaw republiki.
Nie możemy tolerować kraju, który w Unii Europejskiej rozgrywa różnice kosztów społecznych i który narusza wszystkie zasady Unii. Chcę, aby przypadkowi Polski przyjrzano się w sposób całościowy i aby w kwestiach dotyczących praw i wartości Unii Europejskiej wprowadzono sankcje. Nie możemy mieć takiej Europy, w której gdy mamy do czynienia z państwem członkowskim zachowującym się tak jak Polska czy Węgry w kwestiach dotyczących uniwersytetu, wiedzy, uchodźców, wartości fundamentalnych, to podejmuje się decyzję, aby nie robić nic.
A więc sytuacja jest bardzo ciekawa, no bo mamy przede wszystkim drugą turę i takie domniemanie, że pan Emmanuel Macron w oczywisty sposób wygra i to bardzo wyraźnie z panią Marine Le Pen, ale mamy też wątek polski, nieoczekiwanie, bo ten faworyt sondaży zapowiedział sankcje, no w dziwny sposób łącząc kwestie standardów demokratycznych, które są rzekomo w Polsce naruszane, z Węgrami i także z kwestią gospodarczą, z rzekomym nieuczciwym korzystaniem przez Polskę, no nie wiadomo z czego, ze wspólnego rynku.
To jest dziwne połączenie. To jest z kierunku, w jaki zmieniła się Unia. To znaczy, to jest Unia, która z jednej strony chce bardzo wyraźnie ingerować w sprawy wewnętrzne krajów, a w dwójnasób chce ingerować w kraje, które uważane są w Paryżu czy Berlinie na wieczną rolę młodszych uczniów, którym wydawało się, że minie 15 lat tego okresu wprowadzania, minie 20, teraz już niedługo będziemy mieli już 25 lat procesu szeroko rozumianego wchodzenia do Unii i okazuje się, że nie ma kresu tego statusu bycia tym takim właśnie podwładnym. To pokazuje, że w tych wyborach Polacy nie mają specjalnego powodu podniecać się ani jednym, ani drugim kandydatem. Marine Le Pen to jest groźba utworzenia przyczółku dla Putina na Zachodzie, natomiast Macron to będzie dokładnie to. Komisja Wenecka, nacisk Komisji Europejskiej, to będzie stworzenie znowu tego mechanizmu unijnego, który nie wyciągnął żadnych wniosków z Brexitu.
Czyli nie ma dobrego wyjścia. Piotr Zaremba.
Jeżeli już mówimy o takim kontekście polskim, to można powiedzieć, że Macron jest jednak oczywiście trochę niespójny, bo ten pomysł, bo on jest jednocześnie zwolennikiem federalizacji Europy, czyli właściwie można powiedzieć coraz silniejszej integracji, natomiast zarazem bardzo akcentuje taką ochronę na przykład tam francuskiej gospodarki, jest protekcjonistą. W związku z tym, no tutaj oczywiście ten wątek gospodarczy, bo to były dwie wypowiedzi. Jedna właśnie dotyczyła niby tych spraw praworządnościowych, druga dotyczyła tych spraw no takich, że Polska, można powiedzieć, wykorzystuje różnice w rozwoju, prawda, stosując rodzaj nieuczciwej konkurencji. Receptą na to ma być oczywiście ujednolicenie na przykład polityki podatkowej.
No tak, ale nasi politycy podnoszą argument, że my otworzyliśmy szeroko ale nasz rynek, ileż fabryk padło, francuskie sieci handlowe mają się świetnie.
My się absolutnie temu dyktatowi nie powinniśmy podporządkowywać. Mówię tylko, że właśnie to jest taka ten podwójny paradoks, że politycy francuscy czy niemieccy, w mniejszym stopniu niemieccy, ale właśnie francuscy zwłaszcza, chcą używać mechanizmów, powiedziałbym, integracyjnych, czy właśnie pogłębiania, czy ta wizja dwóch prędkości, prawda, oddzielny budżet, dla ochrony własnej gospodarki kosztem krajów takich jak Polska właśnie. Więc no oczywiście to jest niezależne trochę od tego sporu, powiedziałbym, o praworządność, prawda? Natomiast no Macron jest...
Zakłada się
w sensie takim, że jedno i drugie mówi ten sam polityk, czy ta sama elita francuska.
Ale zakłada się w sensie w stosunku do kwot uchodźców. Kraje wyszehradzkie chcą równo uprawnienia w kwestii gospodarczej i chcą też możliwości decydowania, czy mają przyjmować kwoty uchodźców,
Konrad
czy nie.
Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych, o tych wypowiedziach mówi, że to jest toksyczny ton, że z UE zostanie tylko szyld. Agnieszka Romaszewska.
Znaczy ja nie mam pojęcia, co zostanie z UE, natomiast niewątpliwie te wypowiedzi są skierowane na rynek wewnętrzny i z tego też sobie trzeba zdawać sprawę. W Polsce mamy tendencję zawsze uważać, że wszystko się odnosi wyłącznie do Polski. Otóż w tym przypadku Polska jest instrumentalna. On widział, że pani Marine Le Pen w Amiens, gdzie jest ta, bo tam też to było wygłaszane, fabryka amerykańska. Przecież to jest inwestycja amerykańska, ma być przeniesiona do Polski. On tam zauważył, że jego konkurentka uderzyła w tony obrony rynku pracy i obrony właśnie miejsc pracy i tak dalej. I oprócz tej tonacji dotyczącej uchodźców i tak dalej, takiej narodowo-nacjonalistycznej, którą Le Pen podnosi, zresztą ona jest gotowa podnieść wszystko, bo to bardzo taki demagogiczny rodzaj podejścia. No i on postanowił, zresztą dosyć kompromitujące to było w jego przypadku, bo on do tej pory był taki typowy wolnorynkowiec. A tu nagle przyjechał i powiedział właściwie nie, to my będziemy to chronić, ja tu wam zapewniam, że to będziemy chronić. Polska jest okropna, bo tu nam w ogóle zabiera miejsca pracy i tak dalej. Teraz co wy myślicie jeszcze, że Polska jest okropna? No jak jest już na pochyłe drzewo i koza skacze, w związku z tym, o, proszę bardzo, jeszcze oprócz tego Europa jej nie lubi, więc to
ale
jeszcze
też tam
będziemy
Węgry
chwycimy.
Pobrzmiewają, bo tak, w Europie Węgry pojawił się taki tym... ton, no ten Orban to jednak za bardzo sobie pozwala, musimy sprawę przemyśleć.
Tak, no tylko, że jak wiemy, był już wzywany na dywanik Orban, po czym z tego wyszło generalnie, przyjechał, pojechał i tyle generalnie.
Ksiądz Henryk Zieliński, komu kibicuje, czy jeżeli tak można powiedzieć, w wyborach francuskich?
Nie kibicuję żadnemu spośród tych kandydatów, dlatego że z punktu widzenia francuskiego to oni mają do wyboru w tej chwili, porównując to do naszej sceny politycznej, wybór między Korwinem Mikke a Ryszardem Petru. To jest mniej więcej według mnie takie analogicznie. Trudno mówić o jakiejś, że to jest konsekwentna prawica na przykład, czy też tutaj no, jakiś taki korporacjonizm paneuropejski, można powiedzieć, ale też niekonsekwentny o tyle, że pan Macron w tej zapowiedzi, że należy zmienić mechanizmy, żeby chociażby fabryki amerykańskie nie przenosiły się z Francji do Polski, zapowiedział coś, co tak naprawdę zaprzecza jednej z głównych zasad unijnych, a więc swoboda przepływu kapitału. Nie ma Unii bez swobody przepływu kapitału i swoboda przepływu ludzi. To są dwie fundamentalne zasady. Natomiast dla mnie tutaj również niebezpieczne jest to od strony takiej... Pan Macron tak naprawdę niewiele się różni od François Hollande'a. Nie wiem, co, jeżeli Francuzi chcą cokolwiek zmienić, to wybierając Macron, tak naprawdę nie zmieniają niczego.
Jest bardzo charakterystyczne, dzisiaj pisałem na Twitterze, że Macron to jest jak postać z powieści Helbecka. Rzeczywiście to jest wytwór medialny, to jest człowiek jednocześnie o... No, powiedzieć, że ma bardzo nieuporządkowane życie prywatne, to jest eufemizm. I to jest niestety powtórka gorzkiej prawdy, że dobrzy PR-owcy sprzedają towar, który teoretycznie nie powinien się sprzedać, bo jeżeli wszyscy Francuzi mieli dosyć Hollande'a, to wybór w jego miejsce człowieka, który został wykreowany przez Hollande'a, który był współpracownikiem Hollande'a, bardzo długo pracował w Pałacu Elizejskim i który no, jest takim czy trochę symbolem banksterstwa. No to budzi przygnębiające wrażenie.
Trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć taką na przyszłość, bo oczywiście teoretycznie te wybory wyglądają tak jak poprzednie, to znaczy w drugiej turze koncentracja taka republikańska przeciwko pani Le Pen. Natomiast już są trochę inne proporcje, wydaje się, i ta pani Le Pen pewnie przegra, ale no jednak dostaje dostanie więcej i w kontekście wyborów parlamentarnych, jak nadchodzą, to czy to jest jednak ważny sygnał.
I jest pytanie, czy to nie jest no, takie, że tak powiem, wzmocnienie jakiejś zmiany, która nadejdzie za kilka lat, no, bo to, nie ma małej zmiany, więc
ale to jest starcie dwóch postaw. Jedna postawa jeszcze więcej tego samego, czyli jeszcze więcej federalizacji Europy przy jednoczesnym próbie wykorzystania instytucji europejskiej do ochrony własnych interesów, a po drugiej stronie jest jednak idea demontażu Unii.
Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Po raz drugi może być tak, że elektorat muzułmański przeważy. Tak było w poprzednich wyborach, gdzie Hollande wygrał z Sarkozym. I tak może być
gdyby,
teraz.
Gdyby stosowano system amerykański, to brytyjska prasa prezentuje takie analizy, system amerykański wyborczy we Francji, to mielibyśmy dokładny remis no, w takich wyborach elektorskich czy większościowych. Ale wracamy do kraju, chociaż kampania francuska łączy się z Polską, ale wracamy do kraju. Mieliśmy sporo ciekawych wydarzeń. Minister cyfryzacji Anna Streżyńska między innymi zabrała głos.
Nie możemy dawać jako rząd sygnału, że najważniejsze jest zrealizowanie obietnic wyborczych, a mniej ważne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki, takiej budżetowej, finansowej.
To jest dobry moment, żeby powiedzieć o pewnej zasadzie, która musi obowiązywać w rządzie, którym kieruję. To jest zasada lojalności i odpowiedzialności za to, co się mówi i za to, co się robi, ale też odpowiedzialności i umiarkowania w wypowiedziach.
Minister Streżyńska powiedziała, że waży rację pół na pół między rządem a opozycją, że lepiej najpierw zarobić, a później wydać, czyli taka krytyka programu 500+. No, to sprowokowało panią premier do przypomnienia ministrom podczas specjalnego spotkania, że obowiązuje dyscyplina, że jeżeli każdy będzie mówił, no, co mu ślina na język przyniesie, to to się źle skończy. Agnieszka Romaszewska, to spotkanie, na które premier wezwała ministrów, no taki przyznanie, że coś złego się dzieje, że ta dyscyplina no, wymyka się z rąk?
Znaczy, no myślę, że to są w ogóle jest dosyć trudny czas dla rządu, jak to półmetek. Przychodzi półmetek i trzeba się zastanowić nad tym, co dalej. No to było oczywiste, że pani premier usiłuje zdyscyplinować ministrów. Zresztą trzeba sobie powiedzieć jasno, że ta kakofonia, która wychodzi z rozmaitych, że ma się czasami wrażenie, że ci ministrowie zajmują się głównie własnym, albo obroną własnej pozycji, albo obroną tego, że mnie nie wyrzucą, albo obroną tego, że ja jestem świetny, a mniejszym stopniu całością, prawda, działań rządu. No, że temu trzeba położyć kres, to jest bardzo istotny element i wydaje mi się, że temu służyła ta narada, chociaż ja jestem też przekonana, że jeśli chodzi o całość tych działań rządu, no to trzeba będzie po prostu, znaczy ministrowie nie tylko powinni się zajmować dyscypliną, ale dyscyplinowani powinni być również w pracy, bo jest już tylko nieco ponad 2 lata do wyborów i w gruncie rzeczy to jest dla wszystkich zasadnicza sprawa. To znaczy to, że oni mają się zabrać bardzo porządnie do roboty, bo widzimy ileś spraw, które już 1,5 roku minęło, a one nie zostały na przykład podjęte albo bardzo słabo podjęte. Na samym 500+ bardzo daleko się nie pojedzie, choć rzeczywiście
ale
to jest wielki sukces.
Wyniki gospodarcze są
no to
świetne.
Prawda, bardzo dobre.
Ksiądz Zieliński. Mhm.
To prawda. Natomiast dla mnie sam fakt, że w rządzie toczy się spór o wydatkowanie pieniędzy publicznych i o sposób ich zarabiania. Ostatecznie ta pula pieniędzy publicznych jest skończona, dokładnie wyliczona. I jeżeli na forum rządu toczy się taki spór, to jest czymś normalnym. Niech każdy dba jak najbardziej o to, za co tak, odpowiada. Nas nie należy tego wynosić, kreując jakiś fikcyjny konflikt w rządzie.
Przepraszam, pod warunkiem jednym, to znaczy pod warunkiem, że są wewnątrz rządu mechanizmy samonaprawy, prawy, które pozwalają tą dyskusję przeprowadzić. I to jest taki pewien problem, że który daje ten sygnał pokazuje, że nad tym trzeba pracować wyraźnie, żeby takie mechanizmy były, bo inaczej ludzie wychodzą i wynoszą właśnie na zewnątrz.
Tak, każdy... od tego jest premier, żeby koordynował i żeby godził sprzeczne tak czasami jest, interesy tak różnych jest. Ministerstw, no bo przecież też są potrzeby
to
Ministerstwa Służby
no,
Zdrowia.
To nie była dyskusja, bo jednak chyba minister Streżyńska tymi słowami uderzyła no, w taki, że tak powiem, splot słoneczny tej konstrukcji. opozycji rządowej, parlamentarnej, ideowej także.
Że sama dyskusja na forum rządu jest czymś normalnym. Ministrowie powinni się sprzeczać o to i każdy dbać o swoje sprawy. Tak, premier ma to pogodzić. Nas nie należy tego wynosić na zewnątrz, jeszcze wplatając w to opozycję, przyznając rację opozycji czasami.
Jeszcze jedna kwestia, to znaczy minister Strzelińska zadziwiła mnie sformułowaniem, że trzeba, nie można skupiać się na realizacji obietnic wyborczych, bo trzeba dobrze prowadzić gospodarkę. No to powiedzmy sobie szczerze jasno, że ja rozumiem, że nikt nie obiecywał, żeby się źle prowadzić gospodarkę, więc obietnice wyborcze nie są sprzeczne z tym.
Tylko zwrócę uwagę, że w tle tych wszystkich dyskusji jest sondaż, czy dwa sondaże, które dają po raz pierwszy prowadzenie Platformie Obywatelskiej, niewielkie, dwu- lub jednopunktowe. Też można postawić pytanie o wiarygodność tych sondaży.
To jest sygnał czegoś, pewnej tendencji, aczkolwiek przypomnę, że po części to wynika z tego, że Platforma zyskuje kosztem Nowoczesnej, więc można powiedzieć,
nie
że...
Nie tylko Nowoczesnej, bo w tych sondażach zjada także PSL
na
przykład,
ale właśnie,
prawda?
Ale to wynika, znaczy w związku z tym ona goni PiS, bo następuje pewnego rodzaju koncentracja na opozycji, prawda? Ona jest mniej podzielona opozycja, aczkolwiek to jest sygnał, no bo gdyby się cała opozycja na przykład zjednoczyła i wystawiła listę, to jest pytanie, czy pokona PiS, czy nie. Ale ja bym chciał jeszcze do pani Strażyńskiej wrócić. Przypomnijmy sobie jednak jedną rzecz. Pani Strażyńska jest poniekąd koalicjantem. To znaczy ona nie reprezentuje PiS-u, tylko reprezentuje środowisko Jarosława Gowina. Aczkolwiek też to nie jest do końca jasne, czy ona jest reprezentantką partii Gowina, ale no trochę jest, to jest trochę tak jak z PSL-em w koalicji z Platformą, prawda? No, tym ministrom trochę więcej było wolno. Nieprzyjemne wrażenie sprawia to, że ona występuje właśnie w momencie pewnego takiego zaburzenia sondażowego, tak jakby wyczuwała słabość tego rządu i chciała się od niego zdystansować. To jest trochę nieładne, ale trochę jest naturalne, że ona występuje z trochę inną wizją, bo to środowisko jest bardziej wolnorynkowe i ono cały czas akcentuje to, że no te socjalne wydatki są złem koniecznym, ale oni niekoniecznie są tym zachwyceni. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, no, są inne zjawiska, które temu rządowi szkodzą. Po pierwsze, no jednak pewne występy myśmy już parę razy dyskutowali, no jednak ja wrócę, znaczy hasłowo tylko, Macierewicz, Misiewicz, to naprawdę bardzo temu rządowi zaszkodziło i pewien mechanizm, który jest wewnątrz tego rządu. Część ministrów tam się bardziej identyfikuje z Jarosławem Kaczyńskim niż z panią Szydło. Znaczy pani Szydło ma pewną trudność w zapanowaniu nad ministrami, no to jest przypadek chociażby Mateusza Morawieckiego. Morawiecki parę miesięcy temu mówił to samo co Strzeżyńska, że potrafił na zebraniu, które to wyciekło, natomiast na zewnątrz narzekać na 500+, prawda? Natomiast tu mechanizm jest inny, bo Strzeżyńska nikogo do końca nie reprezentuje, ani Kaczyńskiego, ani Szydło, a Morawiecki jest bardzo kryty przez prezesa i on sobie pozwala na wobec pani premier na daleko idącą autonomię.
Myślę, Piotr Semka, że polityków tego rządu zaczyna zawodzić instynkt samozachowawczy. Z jednej strony nie mam wrażenia, aby minister Macierewicz potrafił powstrzymać na przykład Gazetę Polską, która wygłasza bardzo ostre sądy, zresztą portal w polityce też moim zdaniem niepotrzebnie wchodzi w zbyt ostre polemiki, ale z drugiej strony Anna Strzeżyńska no, miejscem swoich wynurzeń czyni medium, moim zdaniem oczywiście pewnie to jest sygnał, że w inny sposób nie można tego wyrażać. Natomiast wracamy tu do jednego bardzo poważnego zaniechania. To jest zaniechanie, to jest brak rekonstrukcji rządu. I był czas na tą rekonstrukcję tuż po rozwiązaniu przez Jarosława Kaczyńskiego kryzysu sejmowego w styczniu, kiedy był, i tylko do tego trzeba było być przygotowanym.
W wywiadzie dla wpolityce.pl Jarosław Kaczyński powiedział, że rekonstrukcję trzeba robić spokojnie, tego się nie robi pod wpływem wypowiedzi, tego się nie robi pod wpływem wniosków opozycji. No, moim zdaniem coś gdzieś na horyzoncie się jawi.
Ale wnioski opozycji zawsze będą.
To znaczy, dlatego robi się w momencie uzyskania przewagi. I taką przewagą było rozwiązanie kryzysu sejmowego.
Cały czas jest przewaga, jest bardzo dobra sytuacja gospodarcza, jest całkowicie stosunkowo...
Te sondaże na przykład, no jednak no, też tak patrząc społecznie, no każdy z nas ma jakiś swój słuch społeczny, no nie ma jakiegoś poczucia, że poparcie w tych grupach, które wyniosły ten rząd do władzy, załamuje
się. Ale
nie
zyskuje się celu.
Ale nie ma oczywiście dodatkowego. Natomiast...
Nie ma grupy
Ten rząd robi bolesne reformy. No trudno spodziewać się, że na przykład w sytuacji reformy edukacyjnej, która jest konieczna dla no, przetrwania naszej
że
kultury.
Że będzie to dobrze.
Że ludzie będą klaskali, ci, którzy nie wiem, mają poczucie chaosu.
Można było sobie wyobrazić sytuację części wyborców PO, którzy widząc politykę modernizacji pana Morawieckiego, czy widząc też ogólnie dobrą koniunkturę ekonomiczną, no mówiliby, no jednak są tacy, prawda, wyborcy, którzy mówią, ja nie jestem z prawicy ani z lewicy, ale jestem wyborcą dobrego PKB, prawda? I tutaj moim zdaniem jednak ciągle nie. Oczywiście wiem, że akurat ten elektorat jest poddawany wyjątkowo wpływowy na Gazetę Wyborczą, Tok FM i tak dalej, ale jednak tu zatrzymanie nastąpiło.
Proszę, Agnieszko Romaszewska.
Jeszcze, znaczy mnie się wydaje, że trzeba uważać na jedną rzecz. Znaczy nie można działać pod dyktatem opozycji i nie można działać pod dyktatem opozycji arebur. To znaczy, to jest tak, że mamy, jak wiadomo, Gazeta Wyborcza, kiedy jeszcze była wielkim, bardzo ważnym dyktatorem naszego rynku medialnego, no to można było iść za Gazetą Wyborczą, a też można było iść przeciw Gazecie Wyborczej. A ja bym proponowała, żeby tu iść swoją drogą. I to bardzo ważny problem, bo też nie można nieustannie robić na przekór opozycji. Jak słusznie tutaj Piotr przed chwilą powiedział, opozycja zawsze będzie zadowolona z wszelkich rekonstrukcji, czegokolwiek, przesunięć, no czegokolwiek, więc ani w tą, ani w tą. Ale to po prostu trzeba robić po swojemu.
Rządzący wyciągają też wnioski, no bo to nie jest prawda, co się często mówi, że to jest ekipa, która, prawda, do przodu, jak podejmie jakąś decyzję, to już koniec. Nie, no, ustawa metropolitarna, często, elastycznie, no. Prawda, jeżeli czują, że coś...
No, tylko właśnie
ksiądz Zieliński, później Piotr
Tak, tylko właśnie tu jest problem, że czy zawsze trzeba dokonywać rozpoznania ogniem, jak to mówią wojskowi, czy zawsze trzeba wychodzić i patrzeć, jaki jest ostrzał, po to, żeby się wycofywać. Ta ustawa medialna, ta ustawa metropolitalna, z której już rząd się wycofuje w tej chwili, ona też według mnie nie przyczyni się do wzrostu popularności, bo dokonuje się to w pewnej atmosferze, że przegrania sprawy. Trzeba się z czegoś wycofać. Natomiast jeszcze jedna sprawa, gdy chodzi o te sondaże, one czasami, ja zastanawiam się, na ile mają odzwierciedlać rzeczywistość, a na ile ją kreować. W jednym z wywiadów Przemysław Wipler powiedział, ile kosztuje sondaż, który ma wykazać to, co ma wykazać. Natomiast na społeczeństwo on PR-owsko jednak oddziałuje, zmienia...
Jesteśmy trochę bezbronni wobec sondaży, bo możliwe... Jesteśmy bezbronni wobec sondaży, bo możliwe jest wszystko. Możliwe jest wszystko i właściwie ten sondaż jest niefalsyfikowalny. Tanie, skuteczne narzędzie manipulacji. Regulowania społeczeństwa.
Ja mówiłem jednak parę tygodni temu, bo żeśmy debatowali to od parę tygodni, ten sondażowe wahnięcie, że ja jednak ze swoich podróży na przykład po kraju wyczuwam jednak pewną zmianę nastroju. Znaczy, część ludzi sympatyzujących z tym rządem zaczyna narzekać. I to narzekać na rzeczy, które są...
Anglicy mają takie pojęcie midterm blues, czyli takiej chandry okresu środkowego rządu.
Można się tak uspokajać. Można się tak uspokajać, ale moim zdaniem no, Polacy nic się nie stało, nie jest dobrym sygnałem dla tej ekipy.
Nie, ale nikt tego nie mówi. Proszę, przypominam, że rok 2018 będzie już rokiem wyborów samorządowych. Prawda. Jeżeli mają być jakieś zdecydowane reformy, to tylko w tym roku.
Już teraz.
W tym sensie uważam, że te 4 miesiące trochę przepłynęły przez palce. Znaczy... Po drugie, w wypadku reformy samorządowej była ona źle przygotowana. Uważam, że Jacek Sasin tą sprawę z papą, mówiąc kolokwialnie, i że na takie błędy po prostu PiS już nie stać.
Tam jest też zagadka, jak ta ustawa trafiła w ogóle do parlamentu, bo zdaje się, nikt nie wydał sygnału wysyłanego do parlamentu.
Kto nad tym panuje? To
błąd administracyjny.
Natomiast ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest z punktu widzenia już nie tylko kwestia, bo to się bardzo widzi, kwestie personalne, ale jest taka bardzo istotna kwestia, z którą ten rząd musi się zmagać i którą musi pokonać. To znaczy, jak wiemy, w Polsce panuje coś takiego, jak nazwane było przez Jarosława Kaczyńskiego bardzo trafnie imposybilizm. I to jest rzeczywiście fundamentalny problem. Są dwa fundamentalne problemy każdego rządu. To znaczy jedno to jest opór urzędniczej materii i on nie, żadna lustracja jako jedyny cudowny środek nie pomoże, bo to się już teraz są nowe pokolenia, które zachowują się tak samo jak stare pokolenia. Więc i tu trzeba umieć przewalczyć swoje, że tak powiem, w tych strukturach. I drugie to jest partykularyzm, czyli partykularyzm rozmaitych elementów rządu. I te dwa elementy są po prostu, to jest być albo nie być, czy sobie z tym PiS poradzi.
Akurat imposybilizm na przykład w sferze dużych inwestycji rząd przełamuje, no bo mamy zapowiedź budowy tunelu, który ma połączyć dwie części Świnoujścia. Mamy zapowiedź przekopania Mierzei Wiślanej.
No,
to są takie rzeczy bardzo ważne, które pokazują, no, że też państwo polskie trochę zaczyna wierzyć we własne siły. Ale teraz chciałbym zaproponować inny temat, mianowicie konferencja Episkopatu Polski wydała dokument zatytułowany Chrześcijański kształt patriotyzmu. Bardzo proszę.
Jeśli powołujecie się na wartości chrześcijańskie, jeśli dla was wiara ma jakieś znaczenie, Ewangelia, no to zapoznajcie się z tym dokumentem.
W tych wszystkich czasach kryzysowych Kościół był zawsze ostoją patriotyzmu. I tak razem przechowało się coś, co przez 123 lata jednak pozwoliło potem z powrotem odzyskać wolność. Więc nie ma rozdziału między Kościołem a patriotyzmem.
Więc nie ma rozdziału między Kościołem a patriotyzmem, ale też bardzo wyraźne powiedzenie. Nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu. Proszę księdza, zwracam się do księdza Henryka Zielińskiego. Co biskupi chcą nam powiedzieć? Dlaczego w tym momencie zabierają głos? Bo są już na przykład takie wypowiedzi jak redaktora Żakowskiego, który twierdzi, że to jest zwrócenie uwagi Prawu i Sprawiedliwości, że to jest jakaś zaczepka czy próba powiedzenia czegoś wbrew temu, co robią rządzący.
Proszę Państwa, musimy mieć świadomość tego, że środowiska typu Gazeta Wyborcza, Polityka i inne, Newsweek, będą usiłowały wykorzystać ten dokument, zresztą jak każdy, czasami wypaczając jego sens czy fragmentaryzując go do konkretnej bieżącej walki politycznej. Nie taki jest absolutnie sens. Od wielu miesięcy, a nawet lat, były apele nie tylko ze strony liberalnej, ale także ze strony konserwatywnej pod adresem Kościoła, żeby Kościół jakoś zaangażował się, także tutaj, już w Telewizji Polskiej. Ja sam byłem wielokrotnie pytany, czy Kościół może coś zrobić dla zgody narodowej. Kościół wreszcie coś powiedział. Ja uważam, że nawet troszeczkę za późno, a ten dokument jest bardzo obszerny i trzeba go porządnie przeczytać. Ja a propos tego zastrzeżenia tutaj, że Kościół wypowiada się przeciwko nacjonalizmowi. Przeczytajmy w tym dokumencie, jak Kościół rozumie nacjonalizm. Chodzi o taką sytuację, w której naród zostaje postawiony w sytuacji absolutu, a sprawy religijne, wartości religijne zostają podporządkowane do tego, żeby uzasadnić nacjonalistyczne postępowanie. Konkretnie Niemcy tak zrobili. God means uns na sprzążkach swoich pasów wojskowych, wtedy kiedy szli na podbój wschodniej Europy i Polski. Więc jeżeli tak rozumiemy nacjonalizm jako posługiwanie się Bogiem w celu realizacji swoich nacjonalistycznych interesów, to nie tutaj droga. Nasz Kościół broni patriotyzmu, który wynika zarówno z czwartego przykazania Bożego, jak i z przykazania miłości Boga i bliźniego.
Agnieszka Romaszewska.
Znaczy ja uważam, że powinniśmy ten tekst czytać w całości i powinno się go w ogóle przymusowo czytać, bo to bardzo mądry tekst, niezwykle. Dawno nie czytałam tak mądrego tekstu, powiedziałabym wyważonego, mądrego, napisanego rzeczywiście w duchu miłości bliźniego, bo tak to dokładnie zostało napisane i którego każdy element ma swój, jakby to powiedzieć, ma swój sens. Tam jest i o sporcie, i o po prostu cała masa rzeczy.
Ja bym zwrócił uwagę w kontekście dyskusji wokół tego listu, tego dokumentu, że to raczej lewica czy obecna opozycja chętniej polityzuje Kościół. No jakby prawica nauczyła się, że Kościół jest dla całego narodu. Natomiast lewica chciałaby ten Kościół zaprząc do swoich interesów bardzo instrumentalnie.
Oczywiście powtarza się stara śpiewka, to znaczy kiedy Kościół mówi o obronie życia, no to mówi się, niech księża się nie mieszają do spraw publicznych. Kiedy Kościół mówi o nacjonalizmie, no to wtedy Jacek Żakowski jest w siódmym niebie. Natomiast Jacek Żakowski, bardzo charakterystyczne jest to, że on używa tego listu.
Nie, ja przywołałem jako symboliczną.
Ale, to jest jakaś absurdalna sytuacja.
Ale używa tego listu jako pałki na PiS, zapominając, że to właśnie PiS jest barierą dla wzrostu tych ugrupowań, które na przykład były zachwycone Jackiem Międlarem, kapłanem, który odszedł od posłuszeństwa. I to nie przypadek zresztą chyba zapewne, że ten dokument prezentował arcybiskup.
No tak, no z umiarkowanej partii prawicowej, czy nawet centroprawicowej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, robi się partię, ale jeszcze rzekomo jest dziś wyraźne, na linii.
Nie, bardzo wyraźne. Teraz jeszcze jedno trzeba powiedzieć. W tym liście jest bardzo głębokie podkreślenie wagi moralnej patriotyzmu jako przywiązania do swojego ojczyzny i w bardzo poważnego traktowania swoich obowiązków, przede wszystkim wobec swojego kraju. Natomiast tym, co biskupi mówią wyraźnie, że jest przekroczeniem tej wąskiej granicy, jest przemoc z jednej strony, a z drugiej strony formułowanie nienawiści wobec innych narodów. I to jest istotne.
Piotr Zaremba.
Zgadzam, że to nie jest oczywiście żadna krytyka obozu rządzącego i że no, na przykład mieszanie tego ze stosunkiem do kwestii migrantów, tego typu rzeczami jest w ogóle absurdalne. Natomiast no, jest faktem, że na prawicy pojawia się w tej chwili taki ton trochę, mówię teraz bardziej o prawicy intelektualnej niż o obozie rządzącym, ale czasem i obóz rządzący ma tego typu, poszczególni ministrowie na przykład. Znaczy pojawia się pewien ton przyzwolenia wobec sił skrajnych, nacjonalistycznych rzeczywiście. No to jest kazus ONR-u chociażby. Naprawdę, no jak była historia z księdzem Międlarem, to nasi koledzy niektórzy się nad tym księdzem Międlarem rozkliwiali i uważali go w ogóle za biednego, skrzywdzonego przez złych ludzi człowieka. On ostatecznie zerwał z kościołem i działa teraz na własną rękę.
Ja przypominam, że jednak w momencie, kiedy on poszedł ten krok za daleko, to ta reakcja była jednak bardzo zdecydowana.
Nie, debata była bardzo, ja nie chcę przywołać nazwisk naprawdę, ale nawet ludzie, którzy tutaj pojawiają się w tym studio, do ostatniej chwili księdzu Międlarowi...
Ostatni wywiad Jana Pospieszalskiego z księdzem Międlarem, to już tak technicznie mówiąc, no dobrze, naprawdę ale, to było ale, twarde ale, rozliczenie
ale przedostatni już powinien być, że tak powiem, świadom sygnałów ostrzegawczych. Naprawdę, no stanowisko biskupów i ja zresztą wiem, że nasz arcybiskup Gondecki jest bardzo zaangażowany w to takie przekonanie, że nacjonalizm jednak jest pewną zatrutą...
Przywołam tutaj, podrzucę w tym wątku, no mija jednocześnie, nie to żeby łączyć bezpośrednio, ale 70. rocznica akcji Wisła. 28 kwietnia grupa operacyjna Wisła rozpoczęła wysiedlanie ludności ukraińskiej z południowo-wschodniej Polski. W 3 miesiące wysiedlono 140 tysięcy Ukraińców, głównie do Polski północnej i zachodniej na tak zwane, na ziemie odzyskane. No i też mamy dyskusję wokół tego, no bo prawda, potępienie, ale są też głosy, które mówią, no byłby problem. Byłby problem.
Ja muszę jeszcze jedno sprostowanie, przepraszam tylko. Mianowicie nie dlatego arcybiskup Kupny reprezentował ten dokument, że na terenie jego diecezji działał zakonnik ksiądz Międlar, tylko dlatego, że arcybiskup Kupny jest od dawna szefem Rady Społecznej.
No, panie oddzielić, proszę księdza, no, jednak,
ale to nie po to mianowano kilka lat temu arcybiska Kupnego.
Ale trudno było to
dobrze,
oddzielić.
Panie Piotrze, no. Ale jest on oficjalnie szefem Rady Społecznej, która przygotowała ten dokument, a pewien bieg okoliczności, że ksiądz Międlar jako zakonnik został akurat
że przyjmijmy jednak, że ksiądz Zieliński jest lepiej poinformowany w sprawach Kościoła. W sprawie akcji Wisła, po parę słów bardzo proszę, Piotr Semka.
Akcja Wisła była czymś, co z perspektywy czasu trudno obronić. Jest oczywiście pytanie, czy gdyby tej akcji nie przeprowadzono, nie byłoby na przykład po 56 roku jakiejś formy, no czegoś, co dzisiaj na przykład czkawką wraca w wypadku autonomii Śląska, czyli urazów, które wchodzą w taki ton wrogości.
Ksiądz Isakowicz mówi, mielibyśmy ale, taką Ukrainę
tak,
za
ale jednak ta zasada, że była to jednak akcja związana z komunistyczną brutalnością. To jest troszeczkę tak samo jak ta dyskusja, czy obozy na Śląsku, do których trafiali bardzo często pod fikcyjnymi zarzutami Ślązacy, były polskie czy komunistyczne. A czy styl tej akcji, pomijając to, że są podstawy do pewnych podejrzeń, że była jednak zasugerowana przez Rosjan, bo przecież dużo oddziałów przechodziło UPA z terenu ZSSR do Polski.
Styl komunistyczny, nie polski.
Więc styl brutalności, bardzo, to ten sam problem jest w wypadku wysiedleń Niemców sudeckich, gdzie bardzo często Niemcy mówią, to była zbrodnia czeska, zapominając, że był w niej rys komunistycznej brutalności.
Podzielam zdanie Piotra Semki, to znaczy oczywiście komplikacja jest i być może rządy niekomunistyczne też stanęły wobec problemu skupisk ukraińskich, natomiast trudno jest mówić o tym jako czymś normalnym, czy identyfikować się z tym po latach właśnie ze względu na to, że było to prowadzone jednak przez dyktaturę, przez bardzo brutalną dyktaturę. No. I z tego punktu widzenia no, powiedziałbym, że raczej bym nie stawał w tej chwili w obronie twórców akcji Wisła, natomiast oczywiście z całą świadomością komplikacji
no
jest sytuacja
tak
na terenach.
Naprawdę pytamy o to, ale, prawda?
No,
o to
nie, ale to świadomość komplikacji trzeba mieć, ale nie bronić
gdzieś
tego.
Gdzieś tam powód takiej bardzo wyrazistej pamięci o Wołyniu też z kolei skłania część ludzi na prawicy powiedzenia, no, że to było wet za wet, prawda? To też moim zdaniem jest droga donikąd.
Agnieszka Romaszewska.
Tak, no to zdecydowanie się zgadzam z Piotrem, że tu żadne wet za wet, w ogóle tak się nie należy patrzeć na
sprawy historyczne. Ale jak na standardy wojny, prawda, masowego mordowania.
Ludzie byli przyzwyczajeni.
Ale nie ma standardu, przepraszam cię, Jacku, nie ma standardów wojny i masowego mordowania.
Ja nie mówię, że to są standardy, ja tylko mówię, że to był czas bardzo brutalnych metod ogólnie po prostu.
Ależ oczywiście, że był, ale sytuacja, której w roku 2017 usprawiedliwia się masowe relokacje ludności, które są metodą, to jest metoda absolutnie państw totalitarnych, nie pamiętajmy o Tatarach z Krymu i tak dalej, jest bardzo niewłaściwe. Nie należy tego robić, to jest absolutnie niezgodne, już nie mówiąc o wszystkich konwencjach, ale generalnie jest to sprzeczne z prawami człowieka i jeśli chodzi o tych ludzi, należy sobie uznać, że ogromna większość z nich byli całkowicie do Bogu ducha winni.
To na pewno.
Jeszcze jest i ostatnia rzecz. Władze komunistyczne chciały w jakiś czas wykonać za pomocą tej akcji gest wobec społeczeństwa przedstawiając jako siła patriotyczna. No to właśnie. Nie przypadek, że na dowódcę tej akcji wybrano byłego oficera legionowego i oficera II Rzeczypospolitej, generała Stanisława Mosiora.
Ksiądz Zieliński.
Tak, natomiast miejmy świadomość, proszę Państwa, że w tamtych latach żadna operacja militarna na terenie Polski nie była możliwa bez przyzwolenia albo wręcz namaszczenia ze strony Moskwy.
Przyległe do ZSRR.
No więc właśnie. Dlatego spójrzmy na to jako na coś, co się działo w ramach jednak terenów okupowanych przez Związek Radziecki.
A Jan Pietrzak, proszę Państwa, kończy 80 lat. Uroczysta gala w studio koncertowym Polskiego Radia. Bardzo wzruszające wydarzenie. Miałem zaszczyt tam być. Proszę bardzo, zobaczmy. Tam jest, bardzo proszę, materiał. Jan Pietrzak świętował 80 lat. No i właśnie premier Beata Szydło złożyła życzenia, Jarosław Kaczyński, także obecny był na sali Antoni Macierewicz. No to jest wielka postać, historyczna postać. Czy macie jakieś osobiste wspomnienia związane z tym artystą? Co waszym zdaniem szczególnie zasługuje na podkreślenie? Piotr.
Nie mam wspomnień ze względu na choćby jedną rzecz, to znaczy jedno zjawisko, piosenkę, żeby Polska była Polską. No, każdy, kto żył w tamtych czasach, na przełomie lat 70. i 80. Tą piosenkę zapamiętał. Ja uważam, że to jest za samą tą jedną piosenkę. Jan Pietrzak przyszedł do historii Polski. No to najpierw była piosenka w latach 70., taki trochę półtajny, że tak powiem jeszcze, bo Kabaret pod egidą był właściwie tak gdzieś na marginesie, takim zaczynem, czy jednym z sygnałów kryzysu komunizmu w Polsce. Potem hymn Solidarności, Znak Nadziei, przed lata 80. również Znak Nadziei. Bo przecież to...
Ja bym też podkreślił bardzo dzielną rolę w czasie rządów Platformy, kiedy bywało, że wielu ludzi wątpiło, czy w ogóle miało takie poczucie wszechobecności tej władzy i jej nieobalalności. A Jan Pietrzak znowu podjął się tej roli takiego trochę trybuna oporu, sprzeciwu.
No, oczywiście to jest ten etap, którym Jan Pietrzak bardzo wyraźnie opowiedział się już po stronie swojego sporu politycznego. Robił to moim zdaniem dosyć dobrze. Ja jeszcze pamiętam jeszcze jednego Jana Pietrzaka, tego Jana Pietrzaka z Kabaretu pod egidą w latach 70. I to było rzeczywiście wówczas bardzo świeże, szczególnie ten okres lat 70. Ten koniec lat 70. on doskonale wyczuwał
wówczas... Piotrzenka w Gdańsku.
No to prawda, ale przecież na przykład mój ojciec jeździł specjalnie do Warszawy, bardzo często jadąc nocnym pociągiem, żeby...
Specjalnie na Jana Pietrzaka.
Na Jana Pietrzaka i to było coś, co powodowało, że to był fenomen ogólnopolski. Przecież ograniczanie go wyłącznie do Warszawy jest zupełnie błędem.
To był żart. Agnieszka Romaszewska.
No ja akurat jestem z Warszawy i też pamiętam, też dokładnie to samo pamiętam. To znaczy pamiętam, że moi rodzice chodzili właśnie, ta egida, coś tam idą pod egidę. Był taki szczególny moment, że tak powiem świąteczny, że się szło na coś fajnego, na coś, co będzie wreszcie...
To człowiek w świetnej formie, 80
miał
lat.
Miał też bardzo dobry moment kabaretowy w latach 80-81.
Podczas tej gali.
Tak, polskiej kronice filmowej. Wtedy przecież, jeśli się pomylę, niech Piotr jako Matuzalem nasz powie coś, ale przecież te słynne sketch z Przemiakiem Franceskim, że z kompromitowanie jego, ja to chyba było...
Nie, Franceski Pieczek, dobrze. To jest Sachy personalny.
Ale to było
79
właśnie...
79
jeszcze. Piotr, proszę o ciszę, ksiądz Henryk Zieliński.
Jest rzeczywiście takie pytanie, na ile pan Jan Pietrzak był artystą kabaretowym, na ile bardem i pieśniarzem narodowym. U nas chyba mamy zresztą taką specyfikę i to takie trochę spostrzeżenie historiozoficzne, że artyści kabaretowi mają bardzo duży wpływ, mieli i mają bardzo duży wpływ na sondaże i na naszą dzisiejszą rzeczywistość.
Ja mam takie miłe wspomnienie, śmieszne trochę, bo piosenka, żeby Polska była Polską, ma bardzo skomplikowaną linię melodyczną. I pamiętam, jak w demonstracjach tych wielkich z 82 roku, 3 maja 31, próbowano to śpiewać i nie wychodziło, ale to pokazywało, jak bardzo ludzie chcieli tą piosenkę rzucić
Janu,
na usta.
Janowi Pietrzakowi 120 lat, jest w świetnej formie, naprawdę, i wciąż bawi, wciąż zachwyca. Pozdrowienia dla słuchaczy stacji, które nas transmitują, bądź retransmitują. Są to Radio Warszawa oczywiście, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M Kielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość, bo to audycja radiowa przede wszystkim, a od niedawna także telewizyjna, salon dziennikarski. W tym wydaniu gościli Agnieszka Romaszewska,
dziękuję,
ksiądz Henryk Zieliński, Piotr Semka, Piotr Zaręba. Ja dziękuję państwu za uwagę.
Ciepłego weekendu życzymy, bo chyba będzie dosyć chłodnawo.
Myślę, że taki deszczowy kwiecień też jest przyjemny, maj. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.